Bo co ty czytasz? Swoje pszczoły tylko czytasz i wydaje się, że wszystko wiesz. A gówno wiesz. Chuj żeś, nie generał. Przyjedź, zobaczysz. Choć nie, wycofuję zaproszenie. Wypędzę jak psa, gdybyś przyjechał. Zerwał się od stolika, aż zachwiało nim, że mało nie upadł i krokiem kołyszącym, posuwistym podszedł do którego ze stolików w głębi sali i poprosił jakąś niemłodą już damę do tańca, mimo że nie było to tango, tylko jakiś wręcz szalony kawałek. To co się z nią stało? Spytał mnie generał pszczelarz. Z kim? No z tą Żydówką. Nie prostowałem już, że nie była Żydówką. Zastanawiałem się, co mu odpowiedzieć. Na szczęście uratowała mnie od odpowiedzi owa niemłoda już dama, przyprowadzając pod rękę ledwo trzymającego się na nogach artystę malarza. Sadzając go na krześle, bo sam pewnie by nie trafił, nie kryła oburzenia. Proponować mnie, co już mam wnuki, żebym mu nago pozowała. Bezczelność. Gdyby nie to zdarzenie, też bym mu pewnie nie odpowiedział, co się z nią stało. Sam sobie zadawałem nieraz to pytanie i nie znajdowałem odpowiedzi, pogrążając się jedynie w udręce. Nachodziły mnie najprzeróżniejsze wyobrażenia, że jej martwe ciało wisi na kolczastym ogrodzeniu getta, gdy była prawie już po drugiej stronie, albo że jedzie w bydlęcym wagonie i przez zakratowane kolczastym drutem okienko patrzy na świat, jak umyka z jej życia, a przywiera tak mocno twarzą do okienka, jak gdyby chciała ten świat zatrzymać w oczach, aż spod tych kolców wypływają stróżki krwi, które gdzieś tam spadają na podłogę w wagonie. Nieraz pod wpływem tych wyobrażeń wsiadałem w samochód, a z biegiem lat w autobus czy pociąg i jechałem odwiedzić tę dawną, dziką, zieloną dolinę w daremnej nadziei, że ją spotkam. Ale przynajmniej łagodziło to moje wyobrażenia, co się z nią mogło stać. Jakkolwiek miało to i ten skutek, że przypominało mi, ile jeszcze lat życia mam przed sobą, licząc według przepowiedni cyganki. Wracałem do hotelu ulicą przez dawne getto, na której w jednej z pozostałych ruder mieszkaliśmy razem przez rok na stacji, o czym wspominaliśmy aż do znudzenia w czasie dzisiejszej uroczystości. Toteż pełny czułem się tych wspomnień i zastanawiałem się, ile było w nich prawdy. Teraz stał tu niewielki parterowy budynek z pokaźnym szyldem nad drzwiami, zakład fotograficzny. Miałem najpierw zamiar wrócić przez rynek, lecz zatopiony w myślach, mógłbym powiedzieć, bezwiednie skręciłem w tę ulicę. Byłem trochę podpity, mimo że nie piłem każdej kolejki i raczej upijałem po trochu, w przeciwieństwie do artysty malarza, który raz po raz nalewał, a wypijał do dna. Poza tym przez rynek mógłbym jeszcze kogoś spotkać, kto nastręczyłby się z pomocą, widząc mój chwiejny krok i laskę w ręku. I rynek był rozświetlony, a w takiej jaskrawości prawdopodobnie jeszcze niepewniej bym szedł. Tu natomiast nieliczne blade lampy, jak gdyby nieledwie po światą, rozjaśniały kręgi wokół siebie, a odległości między sobą, pozostawiając rozrzedzonym co nieco ciemnością. No i tutaj żywej duszy o tej porze nie mogłem się spodziewać. Cisza zalegała tak dojmująca, że przysiągłbym słychać było, jak domy stoją, bo przecież nie stoją bezgłośnie. W pewnej chwili lęk mnie zdjął, obejrzałem się raz i drugi, czy ktoś za mną nie idzie. Usłyszałem jedynie pogłos własnych kroków. Po raz pierwszy czegoś takiego doświadczyłem, że oto własne kroki budzą lęk. Znów powróciłem myślami do dzisiejszego wieczoru. Ogarnęły mnie wątpliwości, czy oni to byli ci sami, z którymi przed wielu laty mieszkałem gdzieś tutaj na stacji, skoro i tego budynku już nie ma. I w ogóle, czy człowiek jest w stanie zachować jedność z sobą aż do starości? Nie do uwierzenia wydają się wspomnienia na starość, zwłaszcza z dzieciństwa, młodości. Jakkolwiek sam nie jestem wolny od takich wspomnień, w które nie wiem dlaczego wierzę. Co się kryje za tym, że jesteśmy tak nierozerwalnie przywiązani do czegoś, co nie wiadomo, czy było, lub czego nam życie poskąpiło, a z czego mimo to stworzyliśmy odniesienie do naszej tęsknoty? Do czego w takim razie tęsknimy? Całe to spotkanie z nimi na tej uroczystości, łącznie z muzyką, tańcami, z radością, która promieniowała z ludzkich twarzy bez względu na wiek, ba, kipiała w miarę jak się sala rozgrzewała, było dla mnie czymś nad wyraz smutnym. Być może pod wpływem tych wspomnień, których zwłaszcza oni mi nie skąpili, naszły mnie wątpliwości, czy rzeczywiście zaprosiłem ją kiedyś do cyrku. Gdy dostawałem od rodziców raz na miesiąc drobną sumę na własne wydatki, zapraszałem ją do kina czy na jakieś występy. Przyjeżdżały od czasu do czasu różne zespoły z piosenkami, przedstawieniami teatralnymi. Cyrk był zawsze wydarzeniem w mieście. Żeby je zaimponować, kupiłem miejsca w loży, wydając na bilety wszystko, co miałem. Siedzieliśmy tuż przy arenie. Ubrany na czarno konferansjer, we fraku, smukły, wysoki, o orlim nosie, włosy krucze, przygładzone brylantyną, na wstępie do dalszych pokazów zabawiał widownię odgadywaniem kart. Dał nam talię i kazał sobie wybrać jakąś kartę. I ona wybrała króla pik. Wziął tego króla z jej rąk i przechodząc wokół areny, podsuwał go wszystkim pod oczy, aby nikt nie miał wątpliwości, że to król pik. Potem tego króla wsunął w talię, talię potasował i oddał do jej rąk, aby ją rzuciła w niego. Rzuciła, a on z tych kart w locie rozproszonych niczym snop gwiazd wyłapał króla pik. Król pik, proszę państwa, obwieścił z triumfem zdumionej, jak i my, widowni. Ta nagrodziła go rzęsistymi brawami. To te śliczne rączki go wybrały, powiedział i podszedł do nas, całując ją w rękę, za co otrzymała znów brawa. Proszę wziąć na pamiątkę tę kartę. Czy to ten młodzieniec jest pani królem pik? I otrzymał jeszcze mocniejsze brawa. Gdy po nim na arenie zjawił się klaun, wyszedłem na dwór, licząc, że może i on wyszedł. Obszedłem namiot dookoła, lecz go nie spotkałem. Miałem już wracać, gdy nagle zobaczyłem żarzący się papieros w ciemności niedaleko. Palił i patrzył w rozgwieżdżone niebo. Podszedłem. Zaciągał się raz za razem, a papieros za każdym razem rozświetlał jego twarz. Przepraszam pana, czy mógłbym o coś zapytać? Słucham. Jak pan to robi, że z całej talii wyłapuje pan tę jedną wybraną kartę? Cóż, są różne sfery rzeczywistości. Większość ludzi żyje w tej najniższej, trywialnej. Musiałbym wiedzieć, w jakiej pan. Wyciągnął papierosy i zapalił następnego. Przepraszam, nie poczęstowałem pana. Zapali pan? Nie, dziękuję. Ma pan śliczną dziewczynę, ale pan nie jest królem pik. Spierali się ze mną o ten cyrk, gdy spytałem ich, czy pamiętają, że kiedyś cyrk przyjechał. Jaki cyrk? Jaki cyrk? Byli w cyrkach, ale to już na studiach. No, cyrk. A konie były, a lwy były, a choćby niedźwiedź był, toś ty prawdziwego cyrku nie widział. Pożałowałem, że przyszedłem na ten wieczorny bal. Na zaproszeniach widniało, a wieczorem bal. Przygrywać będzie taka orkiestra, saksofon, gitara basowa, gitara klasyczna, klarnet, perkusja. Wystarczyłoby, żebym poszedł na część oficjalną, która odbywała się do południa, chociaż i na niej nie dotrwałem do końca. Jak każda tego rodzaju uroczystość była nudna, żeby nie powiedzieć, nie do zniesienia. Składała się z powitań, przemówień różnych władz, odczytywania telegramów od jeszcze wyższych władz, a po władzach od absolwentów, którzy z takich lub innych względów nie mogli przyjechać, lecz sercem, pamięcią byli z obecnymi. Nawet jakiś medal wręczono szkole za te 400 lat. Pomyślałem, że gdyby tak człowiekowi przyszło żyć 400 lat, czy zniósłby swoje życie? Wątpię. A może za tę cenę poznałby lepiej świat? Tym bardziej wątpię. Potem ogłoszono przerwę na kawę, a po przerwie zapowiedziano część artystyczną. Chór szkolny miał odśpiewać jakieś pieśni z tych 400 lat, jakie minęły od założenia szkoły do dziś, po czym szkolna orkiestra kameralna miała odegrać fragmenty czterech utworów z każdego wieku jeden. A cała ta dopołudniowa część miała być zwieńczona punktem, który został przeniesiony na sam koniec, ponieważ jakiś najważniejszy dygnitarz nie zdążył jeszcze dojechać, a to on miał wręczać państwowe odznaczenia absolwentom, którzy zrobili jakieś kariery. Podobno też byłem wśród nich, ale postanowiłem nie czekać i wyszedłem, korzystając z przerwy na kawę. Na ten bal wieczorem zdecydowałem się jednak pójść. Być może zachęciła mnie jakaś tląca się we mnie nadzieja, z której nie zdawałem sobie sprawy. Wracałem zmęczony, niemal obolały od tych krzyków, gwaru, pisków, wrzaskliwej muzyki, w równym stopniu co od wspomnień moich byłych kolegów ze wspólnej stacji, którzy wręcz mnie okładali tymi wspomnieniami przez cały wieczór. W programie zostało jeszcze losowanie na królową i króla balu, więc chciałem już wyjść, lecz zatrzymali mnie. W takim tłumie i spośród tylu roczników, między którymi rozpiętość wynosiła kilkadziesiąt lat, trudno byłoby wybierać przez głosowanie. Postanowiono więc losować. Dwie ładne dziewczyny z najmłodszych roczników obchodziły salę z tacami pełnymi obwijanych cukierków. Jedna rozdawała je kobietom, druga mężczyznom. Która z kobiet natrafiła w zawiniętym cukierku na niebieski koralik, zostawała królową balu, a który z mężczyzn na czerwony, królem. Szelest rozwijanych cukierków i towarzyszące temu podniecenie wypełniło bez reszty salę. Rozwinąłem swój i aż serce mi stanęło. Przy cukierku był niewielki czerwony koralik. Na szczęście rozwinąłem ostrożnie, także tamci, rozwijając w napięciu swoje cukierki, nie zauważyli. Artysta, malarz ze złością rzucił: nie mam. Generał pszczelarz się obojętnie: i ja nie mam. A ty pokaż. Pokazałem mu pusty papierek, ponieważ udało mi się cukierka wraz z koralikiem zgarnąć wargami, zanim oni rozwinęli swoje cukierki. Cukierek na szczęście był mięciutki, także go rozgniotłem językiem i połknąłem razem z koralikiem. Ucieszyło ich to nawet, że ja nie mam. Widać, koralik nie był taki głupi, żeby któregoś z nas wybrać, powiedział generał pszczelarz. Co koralik? Oburzył się artysta malarz. Ty myślisz, że to było uczciwe losowanie? Znalazł ten, którego już przedtem wybrali. Królowa była młoda, ładna. Zerwała się uszczęśliwiona od stolika, rozległy się brawa. A ona, rozglądając się po sali, zaczęła wołać: a gdzie jest król? Gdzie mój król? Królu, pokaż się. Zrobiło się zamieszanie. Zaczęli się zrywać i od innych stolików. Niektórzy już krążyli po sali. Szukamy króla, zginął król. Hej królu, kto ty jesteś? Niech każdy sprawdzi przy swoim stoliku. Królu, królowa czeka na ciebie. Napijmy się, powiedział artysta malarz. Jakiegoś gamonia widocznie wybrali. Musiał zjeść cukierka, a choralika nie zauważył.
Ano bywa, że ktoś jest łasy na słodycze, dorzucił generał pszczelarz.
Byłem już niedaleko hotelu. Nagle w półmroku zalegającym ulicę zobaczyłem jakby koniec kolumny, która poganiana pejczami oddalała się ode mnie w szumie stóp. Przekleństw. Na jej końcu, w odległości kilkunastu kroków, biegła ona, daremnie próbując dogonić kolumnę. Chwiała się na kostropatym bruku, ciągnąc za rękę dużo młodszą od niej dziewczynkę. Na ile mogłem, przyspieszyłem kroku, lecz nim doszedłem do hotelu, zniknęły mi w ciemnościach.
Wiesław Myśliwski, Ucho i Jelne. Czytał Jerzy Radziwiłowicz. Produkcja Polskie Radio Kielce.